Дякую, вітаю, кохані. Нашим дійсним тематом є Естера, символ облюбленіця. Ми віємо о тим, що Костюм є облюбленіцем Ісуса Христуса. І хотіла б, щоб ми сьогодні Естерже przyjrzeli z tej perspektywy. To znaczy, jakie ona miała cechy. Tak, żebyśmy odpowiedzieli sobie na dwa pytania. Po pierwsze, właśnie jakie cechy oblubienicy miała Estera i po drugie, jak możemy przełożyć to w sposób praktyczny na czasy, w których żyjemy. Okej, więc zacznijmy. Jaka jest Estera? Pierwsza cecha, która mi się rzuciła w oczy, to jest to, że oblubienica przygotowuje się na spotkanie ze swoim oblubieńcem. Będziemy czytać dzisiaj troszeczkę fragmentów z Księgi Estery, więc proszę, żebyśmy ją sobie otworzyli. Jeżeli będę czytać jakiś inny fragment, to ja was poratuję, żebyście już nie musieli tak mieszać. Generalnie Księga Estery zaczniemy od drugiego rozdziału, od 12 wersetu. Księga Estery, drugi rozdział, od wersetu 12. I czytamy tak. A panny w domu kobiet przechodziły okres przepisowej pielęgnacji. Przez 6 miesięcy stosowały olejek z mirry, a przez 6 następnych balsam i inne kosmetyki dla kobiet. Okres ten trwał zatem 12 miesięcy. Po jego zakończeniu na każdą pannę przychodziła kolej, aby spotkać się z królem Achaszweroszem. Widzimy, że każda młoda dziewczyna musiała się przez długi okres czasu przygotowywać na spotkanie króla. Ja sobie sięgnęłam do źródeł, byłam zainteresowana, czy to chodziło tylko o kosmetyki. Otóż nie, oprócz tych 6 miesięcy stosowania tego olejku z mirry i 6 miesięcy stosowania balsamu, dziewczyny przez 12 miesięcy musiały przestrzegać bardzo surowej diety i oprócz tego codziennie przez kilka godzin musiały przesiadywać w dymie palonych kadzideł po to, żeby ich skóra przesiąknęła takim wonnym aromatem. I nie wiem jak wam, ale mi się to kojarzy bardzo mocno z dyscypliną i z niewygodą. I również o przygotowaniu oblubienicy czytamy sobie w objawieniu Jana w 19 rozdziale, w wersetach od 7 do 9. Czytamy tak. Weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Czyli widzimy tutaj, że oblubienica ma na sobie czystą szatę z lśniącego bisioru, że bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jak możemy to przełożyć na relację Jezusa z Kościołem? Co to znaczy być przygotowanym? Co to znaczy mieć tą czystą szatę z bisioru? Czysta szata z bisioru, tak jak czytaliśmy, te sprawiedliwe uczynki świętych i to jest tak naprawdę przyjęcie ofiary, tak? Przyjęcie ofiary Pana Jezusa, ale nie tylko przyjęcie, również życie z Nim na co dzień, funkcjonowanie w Nim, z Nim i dzięki Niemu. To oznacza, że On ma wzrastać, a my mamy maleć. Tak naprawdę na tym polega bycie uczniem. Kolejną cechą, którą ma oblubienica, to jest to, że oblubienica jest czujna. Widzimy to w 3 rozdziale Księgi Estery. Od 1 wersetu przeczytamy, ja tam kawałeczek opuszczę, żeby nie było za długo. Księga Estery, rozdział 3, od 1 wersetu. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz w sposób szczególny wyróżnił Hamana, syna Hamenadaty, potomka Agaga. Postawił go na stanowisku wyższym niż pozostałych książąt. Z tego powodu wszyscy poddani króla zasiadający w bramie królewskiej klękali przed Hamanem i oddawali mu pokłon. Tak zresztą zarządził co do niego sam król. Mordochaj jednak nie klękał i nie kłaniał się Hamanowi. Mordochaj był opiekunem Estery. Tak, i opuścimy kawałek i czytamy dalej. Gdy Haman przekonał się, że Mordochaj rzeczywiście nie klęka i nie oddaje mu pokłonu, wpadł w gniew. Uznał jednak, że uwłaczałoby mu karanie samego Mordochaja, szczególnie, że też dowiedział się, do jakiego ludu Mordochaj należy. Dlatego Haman zaczął szukać sposobności, aby zniszczyć cały lud Mordochaja, to znaczy wszystkich Żydów w całym królestwie Achaszwerosza. I teraz popatrzmy sobie. Estera żyje sobie w Pałacu Królewskim. Teoretycznie, można powiedzieć, powinna być bezpieczna. Tak, jest strzeżona do tego stopnia, że nawet z własnym opiekunem Mordochajem nie może rozmawiać twarzą w twarz. Porozumiewa się z nim przy pomocy eunucha, czyli swojego służącego. była strzeżona przez szereg osób. Ale spisek Hamana, jak czytamy, był skierowany przeciwko wszystkim Żydom, czyli nie omijał Estery. Jak możemy to przełożyć na czasy, w których żyjemy? Otóż, kochani moi, to, że jesteśmy w kościele, nie oznacza automatycznie, że jesteśmy bezpieczni. Dlatego, że diabeł porusza się w każdym miejscu i próbuje robić zamieszanie w każdym miejscu. I same przebywanie w budynku naprawdę niczego nie zmienia. Musimy trwać w bliskiej relacji z Bogiem, mieć oczy otwarte, być czujni. Zobaczcie, czytamy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale od 29 wersetu. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby przyciągać za sobą uczniów. Czyli my musimy mieć oczy otwarte, musimy mieć świadomość tego, że diabeł się nie zatrzymuje. Jego celem jest zawsze zabić. To nie jest tak, że jeżeli w danym momencie jest jakiś wyjątkowy spokój w naszym życiu, to znaczy, że diabeł sobie poszedł na bok. Otóż nie, on się przyczaił. Albo działa tak, że my nie jesteśmy tego świadomi. To jest cały czas walka na poziomie umysłu. Tak, diabeł i jego demony nie wywijają świetnym mieczem jak w jednych wojnach, tylko działają w kuluarach, działają w naszych głowach, wkładają tam myśli. Te myśli są z trzech źródeł, albo od Pana Boga, albo od nas, albo od naszego przeciwnika. I teraz my się musimy nauczyć rozróżniać, jakie myśli skąd pochodzą. List do Efezjan, Nowy Testament, radzi nam, nie dawajcie diabłu przystępu. A pierwszy list Piotra, w 5 rozdziale czytamy, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym lew ryczący, wypatrując łupu. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem wszystkich braci na całym świecie. Czyli mamy być czujni i jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, mamy się przeciwstawić. Przeciwstawiać. To nie jest tak, że mamy pozwalać się diabłu szarogędzić w naszym życiu. Przeciwstawiamy mu się stanowczo. Kolejną rzeczą, kolejną cechą oblubienicy jest to, że jest ona wierna bez względu na miejsce i czas. I wiecie co? Tak patrząc na historię Estery, czytając tę księgę, można by dużo powiedzieć na jej temat, ale jedno jest pewne, ta dziewczyna nie miała łatwo. Żyła w Babilonie. Wśród ludzi, którzy wyznawali zupełnie inną religię. Kierowali się zupełnie innymi zasadami. Była sierotą. Mało tego, była Żydówką i trafiła do haremu królewskiego. Tak, to w ogóle całkowicie jest sprzeczne z jakimkolwiek Bożym działaniem, z przykazaniami. Tak? To było pohamienie. Kiedy w dodatku przechodziła ten okres przygotowań, tak, te 12 miesięcy, ona nie miała pojęcia, czy zostanie królową. Ona po prostu w posłuszeństwie poddała się, przechodziła te 12 miesięcy i miała świadomość tego, że spośród tego mnóstwa dziewcząt, które tam są, tylko jedna zostanie królową. A reszta tych dziewcząt? Po nocy spędzonej z królem, to znaczy po pohańbieniu tej dziewczyny, one trafiały do królewskiego haremu i do końca życia już tam zostawały. Nie miały najmniejszych szans na to, żeby założyć rodzinę, żeby mieć męża, żeby mieć dzieci. Zostawały tam i po prostu sobie tam mieszkały pod osobnieniem. Także to naprawdę bardzo słaba perspektywa. I teraz jak się zachowywała w tym wszystkim Estera? Czy ona protestowała? Czy kiedy przyszli po nią, bo stwierdzono, że jest ładną dziewczyną i chcieli ją zabrać do króla, czy ona się gdzieś ukrywała? Nie, ona po prostu była posłuszna temu, co się działo. Tak? Poszła, nie narzekała na okoliczności. I teraz zobaczcie, została królową. No jak w bajce, tylko czy rzeczywiście tak wygląda bajka? Czy po tym, kiedy została królową, jej życie się tak bardzo zmieniło? Tam nie było miejsca, zobaczcie, na partnerstwo, na otwartość. Ona nie mogła sobie pójść do swojego męża, żeby z nim porozmawiać, żeby mieć z nim normalną relację. Musiała czekać na to, że on ją wezwał. Czyli naprawdę bardzo, bardzo słaba perspektywa i bardzo trudne życie wiodła ta dziewczyna. I kiedy tak się nad tym zastanawiałam, pomyślałam sobie, przecież Mordochaj jej powiedział, żeby nie zdradzała, jakie jest jej pochodzenie. Więc ona będąc tam, kiedy została królową, nie powiedziała nikomu, że jest Żydówką. Ona mogła sobie popłynąć z prądem. Mogła nie mówić niczego, mogła się dostosować, mogła udawać kogoś innego, żyć jak poganka, zapomnieć o swoim narodzie. Jednak ona też tego nie zrobiła. Była wierna. Jak możemy to odnieść do nas? Zobaczcie, mieszkamy w Polsce, w takich czasach, w jakich mieszkamy. W takim momencie, w jakim jesteśmy. W takiej sytuacji politycznej, jaka jest. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy wierni? Czy my godnie reprezentujemy naszego króla? Jak reagujemy na obecną władzę, która jest? Ja teraz nie agituję za to, na tym, żeby za tym albo za innym głosować. Ja teraz zadaję wam pytanie, jak my reprezentujemy naszego króla? Dlatego, że każda władza, która jest, również ta teraz, jest dana nam przez Boga. I teraz fala szyderstwa, które ja czytam w internecie, które ja słyszę z ust Kościoła, który ma być oblubienicą, jest po prostu obrzydliwa. Nie wolno tego robić. Można się nie zgadzać z tym systemem, który jest. Ja się nie zgadzam. Ale można to wszystko robić z szacunkiem i kulturalnie. Tak, my mamy godnie reprezentować naszego króla, bez względu na to, na jaki mamy czas i miejsce, abstrahując od sytuacji politycznej. Jak reprezentujemy naszego króla w naszych miejscach, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie pracujemy, tam gdzie chodzimy do szkoły. Czy reprezentujemy go godnie? Czy skupiamy się na tym, że okoliczności są nie takie, że jest trudno? Estera też miała trudno. Wiecie, bycie oblubienicą zobowiązuje. Kolejną cechą oblubienicy jest to, że w obliczu niebezpieczeństwa ona się nie poddaje, tylko walczy. Przeczytamy tutaj sobie z 4 rozdziału Księgi Estery kilka fragmentów. Ja nie będę czytać całości. Najpierw 4 rozdział od 7 wersetu. Mordochaj opowiedział mu o wszystkim, co go spotkało, eunuchowi, którego przysłała do niego Estera. Podał dokładną kwotę w srebrze, którą Haman obiecał wnieść do skarbców królewskich za wytępienie Żydów. Przekazał mu też odpis wydanego w Suzie zarządzenia o zagładzie Żydów. Poprosił, aby pokazał je Esterze oraz polecił w jego imieniu, aby udała się do króla i wybłagała u niego miłosierdzie dla swojego ludu. I teraz od 10 wersetu czytamy, jak zareagowała na początku Estera. Estera dowiedziała się, że ma pójść do króla, że ma ratować swój ród, że ma się przyznać, że jest Żydówką i się przestraszyła. I wysłała taką informację do Mordochaja. Wówczas Estera odesłała go z powrotem z taką wiadomością. Wszyscy poddani króla i wszyscy mieszkańcy prowincji królewskich wiedzą, że każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny bez wcześniejszego wezwania, podlegają jednemu wyrokowi – śmierci. Chyba że król wyciągnie ku takiej osobie swoje berło na znak uznania. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana na spotkanie z królem. Także dziewczyna się po prostu przestraszyła. Ale po przemyśleniu, zobaczmy dalej, w 16 wersecie czytamy, jak zareagowała po przemyśleniu całej sytuacji. Powiedziała do tego eunucha, żeby przekazał informację Mordochajowi. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie, nie pijcie przez 3 dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Przekładając to na nasze realia. Po pierwsze, zobaczmy na to, co najpierw zrobiła Estera. Tak, znalazła się w trudnej sytuacji. To była sytuacja zagrożenia życia. I najpierw stanęła w modlitwie i w poście. Nie mówimy, że się nie przestraszyła. Przestraszyła się, ale stanęła w modlitwie i w poście i szukała Bożej woli. I teraz jak my reagujemy w trudnych sytuacjach? Czy walczymy, czy się poddajemy? I nie chodzi tylko o nas i nasze życie. Pytanie, jak reagujesz, kiedy przez dłuższy czas nie widzisz odpowiedzi na swoje modlitwy? Kiedy modlisz się o kogoś ze swojej rodziny i on dalej jest niezbawiony? Kiedy modlisz się o uzdrowienie, jeszcze tego uzdrowienia nie widzisz i trwa to długo, miesiące, lata. Kiedy nasz zapał słabnie, co robimy? Czy dalej walczymy, czy się poddajemy i sobie odpuszczamy? Bo widzicie, jako oblubienica nie możemy sobie odpuszczać. Nie możemy sobie odpuszczać jako oblubienica. Musimy walczyć do samego końca. I kolejna rzecz, która wynika z tego, że ona się nie poddaje, tylko walczy, jest to, że oblubienica jest odważna. Oblubienica jest odważna. I mimo tego, że Estera się przestraszyła, czyli że się bała, to wcale nie znaczy, że nie była odważna. Dlatego, że tak jak napisał Mark Twain, odwaga nie jest brakiem lęku. Odwaga jest to sprzeciwianie się lękowi i przejęcie nad nim władzy. Każdy się boi. No nie oszukujmy się. Każdy się boi. Są sytuacje, kiedy po prostu nasze ciało robi nadgodziny. Jesteśmy przerażeni, brzuch nas boli, biegamy do łazienki, głowa nas boli, nie jesteśmy w stanie się skupić. To jest normalne, jesteśmy ludźmi, jesteśmy w ciele i tak będzie. Będą trudne sytuacje, podczas których będziemy się czuć niekomfortowo, będziemy się bać. Ale teraz jaka jest nasza reakcja w tym wszystkim? Czy my sobie pozwolimy na to, żeby ten lęk zapanował w naszym życiu? Czy my podniesiemy głowę do góry i staniemy po prostu wyprostowani i pójdziemy do przodu i zapanujemy nad tym lękiem? Pytanie, jak możemy to odnieść do tych czasów, w których żyjemy? No tak, w Polsce raczej rzadko konfrontujemy się z sytuacjami takimi niebezpiecznymi, w których jest zagrożone nasze życie. Raczej rzadko. Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Jak radzę sobie w okolicznościach dla mnie trudnych i niewygodnych? Jak wtedy reaguję? Bo na przykład dla takich chrześcijan w Chinach, w Indiach czy tam w Iranie, tak? Aktem odwagi może być to, że się nie zaprą Jezusa w obliczu śmierci. A teraz popatrzmy na nas. My się czasami boimy przyznać, do jakiego kościoła chodzimy. My się czasami boimy powiedzieć komuś Ewangelię, mimo że wewnętrznie czujemy, że powinniśmy. Nie zawsze tak jest, bo czasami jest tak, że są osoby i to tak po prostu aż płynie. Ale czasami wiemy o tym, że Bóg czegoś od nas oczekuje, a z tą daną osobą jakoś nam nie po drodze. Czy wtedy jesteśmy w stanie przezwyciężyć ten lęk? To, co przychodzi do naszej głowy, że może będziemy wyśmiani, że może ta osoba po prostu odwróci się i nic nie zrobi. Potrafimy my ten lęk przezwyciężyć? Ja nie mówię, żeby działać samozwańczo, ale jeżeli czujemy wewnętrznie, że Bóg coś do nas mówi, to trzeba przezwyciężyć lęk i być odważnym, iść do przodu, zrobić krok. Nie wstydzić się głosić Ewangelii. Kolejna cecha oblubienicy jest taka, że oblubienica potrafi rozpoznać, kiedy jest odpowiedni czas. Potrafi rozpoznać, kiedy jest odpowiedni czas. I tutaj będzie taki dłuższy fragment w Księdze Estery, w 5 rozdziale, od 1 do 4 wersetu. Trzeciego dnia Estera włożyła na siebie szaty królowej. Stanęła na dziedzińcu wewnętrznym naprzeciw pałacu króla. Król siedział właśnie na swym królewskim tronie, w pałacu królewskim, naprzeciw wejścia do pałacu. Gdy tylko zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej łaskę, wyciągając do niej złote berło, które trzymał w ręce. I tu cała sala powiedziała, uff, przeżyła, tak? Udało się, wyciągnął berło, mamy możliwość porozmawiania, nie będzie umierała. Estera więc podeszła, dotknęła głowicy berła. Co cię sprowadza, królowo Estero? Zapytał król. Jakie masz życzenie? Będzie spełnione, choćbyś prosiła o połowę królestwa. Estera odpowiedziała, jeśli król uzna to za słuszne, to zapraszam, niech król z Hamanem przyjdzie dziś na ucztę, którą dla niego przygotowała. No wow. Udało jej się podejść. Cudem uniknęła śmierci i nie powiedziała, o co jej chodzi, tylko zaprasza króla z Hamanem na ucztę. To teraz popatrzmy. Wyobraźmy sobie, że przychodzimy do jakiegoś władcy. Może nie władcy, może jakiegoś człowieka po prostu, który ma wielkie wpływy i kupę pieniędzy. I teraz ta osoba tak nas polubiła i mówi, słuchaj, powiedz, co chcesz, a ja ci dam wszystko. I teraz pytanie, ilu z nas za pazuchy wyciągnęłoby listę życzeń? I czytamy. Zabezpieczenie finansowe dla mnie, żeby nie było, że jestem egoistyczna, to jeszcze dla moich dzieci na przyszłość. Może pomieszkanie dla każdego. Zawsze marzyłam, żeby podróżować, więc może jakaś wycieczka. Zobaczcie. Zobaczcie, czy teraz szczerze sobie odpowiedzmy. Kiedy mielibyśmy możliwość poprosić o coś, na czym byśmy się skupili. Jak zrobiła Estera? Nie tylko nie poprosiła o nic dla siebie prywatnie. Ona już w ogóle poszła level wyżej. Ona nawet nie poprosiła o tą sprawę, w której rzeczywiście przyszła. I to dwukrotnie. I teraz dlaczego? Otóż ona czekała na właściwy moment. Tak? Jeżeli się modliła i pościła, modlili się za nią ludzie i pościli, uwierzcie mi, ona była w bliskiej relacji z Bogiem. Ona nie robiła niczego sama od siebie. Podeszła prawdopodobnie ze świadomością, że poprosi, jeżeli się uda, jeżeli przeżyje, ale prawdopodobnie usłyszała w duchu, to jeszcze nie jest ten czas. I ona w posłuszeństwie zaprosiła króla i Hamana na ucztę. I teraz popatrzcie, ona zrobiła to dwa razy. Zobaczcie, ile stresu dodatkowego miała dziewczyna. Zaprosiła, król powiedział, okej, przyjdziemy. To powiedział raz, ale jaką miała gwarancję, że za drugim razem powie, że przyjdzie? A ona za drugim razem słyszy wewnętrzny głos, jeszcze nie teraz, Ester. Zaproś ich jeszcze raz na tą ucztę. No więc ona w posłuszeństwie jeszcze raz zaprosiła Hamana z królem na ucztę. Król mógł powiedzieć, no nie, ja mam tyle spraw, jestem zajęty, spotkania dyplomatyczne, nie da rady. ale przyszli jeszcze raz i ona dopiero wtedy, bo czekała na właściwy moment. I zobaczcie, tutaj bardzo fajnie nam pasuje fragment z Nowego Testamentu z listu Jakuba. 4:2-3 czytamy tak. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory. Nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Czyli jak ważne jest to, żebyśmy słuchali i żebyśmy mieli właściwą motywację. I teraz pytanie do każdego z nas. Co jest źródłem twoich pragnień? Czy twoje potrzeby stawiasz zawsze na pierwszym miejscu, czy może kierujesz się też dobrem innych? To pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć właśnie w kontekście tych czytanych fragmentów. I jeszcze kolejne pytanie. Czy potrafisz rozpoznać właściwą chwilę? Bo kiedy chodzimy w bliskiej relacji z Duchem Świętym i wsłuchujemy się w Jego głos, dajemy Mu się prowadzić, to zawsze trafiamy w punkt. Zawsze rozpoznajemy tą właściwą chwilę. Ale co to właściwie oznacza, to rozpoznawanie właściwego czasu? Zobaczcie, wiemy, że Bóg jest Bogiem porządku i On zawsze działa w najlepszym momencie. Tak nigdy się nie spóźnia, to jest pewne. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona jeszcze informację taką, że wszystko ma swój czas, na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. I stąd widzimy, że to rozpoznanie właściwego czasu jest kluczowe dla każdego chrześcijanina. My musimy wiedzieć, co Bóg robi w danym momencie, w naszym narodzie, w naszym kościele. I musimy być przygotowani, musimy być czujni, przygotowani i czekać na rozkazy. To jest nasze zadanie, tak jako oblubienicy. Rozpoznawanie właściwego czasu to też funkcjonowanie na co dzień. Czasami trzeba mieć usta zamknięte, ale czasami trzeba je otworzyć. Duch Święty nas prowadzi, każdego z nas. Problem polega na tym, że my nie zawsze go słuchamy. Słyszymy zawsze, ale nie zawsze go słuchamy. Nie zawsze jesteśmy posłuszni. Często kierujemy się naszym widzimisię albo naszymi emocjami, bo nam się wydaje, że w danym momencie tak powinniśmy postąpić. Otóż oblubienica nie działa pod wpływem emocji. Ona słucha i czeka na odpowiedni czas. I dopiero za trzecim razem Estera wyjawiła królowi swoją prośbę. Czytamy sobie w 7, tym razem od 3. Wówczas królowa Estera odpowiedziała: jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, jeśli król uzna to za słuszne, to niech na moją prośbę będzie mi darowane życie i na moje życzenie mój lud, bo zostaliśmy sprzedani, ja i mój lud, na zagładę, na śmierć, na wytępienie. O gdyby chodziło tylko o to, że nas sprzedano jako niewolników i niewolnice, wtedy milczałabym, gdyż taka niedola nie byłaby warta strat ze strony króla. Kim jest ten i gdzie jest ten, kto wpadł na taki pomysł? Zapytał króla Achaszwerosz gwałtownie. Tym ciemiężycielem, wrogiem i niegodziwcem jest Haman, wskazała Estera. Hamana ogarnął, przeniknął lęk, przestraszył się króla i królowej. Zobaczcie, nawet z tego fragmentu wynika, jakie motywacja miała Estera. Ona powiedziała: gdyby chodziło tylko o to, że sprzedano nas w niewolę, to ja bym nic nie mówiła, ale że chodzi o życie całego narodu, to w tym momencie ja przychodzę. Czyli przechodzimy do kolejnej cechy oblubienicy. Ona kieruje się dobrem swojego ludu. No to teraz niewygodne pytanie. Jak bardzo pragniesz przebudzenia? Jak bardzo pragniesz widzieć pełnię Ducha Świętego objawiającą się w twoim domu, w twoim życiu, w kościele, w każdym miejscu, gdzie jesteś? To się stanie tylko wtedy, jeśli postawisz swoje potrzeby na drugim miejscu. Kiedy na pierwszym miejscu będą potrzeby oblubienicy Kościoła. Oblubienica nie kieruje się egoistycznymi pobudkami. Ona patrzy na dobro ogółu. Trudne? Oczywiście, że trudne. Tylko, że Boża obecność jest tak cenna, że trzeba w zamian za nią być gotowym oddać wszystko. Mało tego, trzeba oddać wszystko, kierując się właściwą motywacją. To znaczy nie chęcią zdobycia uznania i pozycji, tylko miłością do Boga i do innych ludzi. I oblubienica czerpie z odpowiedniego źródła. Co to znaczy, że oblubienica czerpie z odpowiedniego źródła? Sebastian w zeszłym tygodniu powiedział nam, że jak jest relacja z Duchem Świętym, no to wtedy z tego wiele rzeczy wypływa. I rzeczywiście, tak naprawdę ta relacja jest tak istotna, bo musimy wiedzieć jedną rzecz, że tylko te uczynki, które wypływają z relacji z Duchem Świętym, mają wartość w oczach Boga. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy tak. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Zobaczcie, my sobie myślimy tak. Jak są złe rzeczy w naszym życiu, kłamstwo, gniew, cokolwiek. To są złe uczynki, czyli to są grzechy. No to teraz hej, z tego wynika, że grzechem są też te dobre rzeczy, które robimy z niewłaściwą motywacją, z niewłaściwego źródła. Bo patrząc na to w ten sposób, no rzeczywiście, tak jest. Czytamy, że nic beze mnie uczynić nie możecie. Czyli wszystko to, co wypływa z relacji z Duchem Świętym, jest na chwałę Bożą. Cała reszta dla Boga nie ma po prostu znaczenia. Więc ta relacja z Bogiem jest tak ważna. Estera miała tak bliski kontakt z Bogiem. Czerpała z Niego swoją siłę. Z tej relacji z Nim. Ufała Mu w 100%. I tak naprawdę zaryzykowała wszystko. I teraz zaryzykowała wszystko nie dla własnej korzyści. Tylko dla dobra swojego ludu. Jak się to odnosi do nas dzisiaj? Więc tak, słuchamy od 2 tygodni tak naprawdę. O tym, jak ważna jest relacja z Duchem Świętym. I z niej wypływa wszystko. I chcenie, i wykonanie, i miłość do innych, i prawdziwe życie, i odnowienie umysłu. To wszystko jest możliwe tylko w relacji z Bogiem. Oczywiście można własnymi siłami próbować. Pytanie, ile czasu tak pociągniesz? Poza tym, tak jak powiedziałam, jeżeli coś robisz z siebie, to i tak nie ma to znaczenia dla Boga, nie ma to dla Niego wartości. On powiedział wyraźnie, że bez mnie nic uczynić nie możecie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tak jak powiedziałam, możemy robić dobre rzeczy z niewłaściwego źródła i wtedy jest to chybianiem celu. A chybianie celu jest czym? Jest grzechem. I w tym wszystkim, kiedy tak popatrzymy na tą historię Estery, jeszcze jest zastanawiająca bardzo mocno postawa Hamana. Według mnie reprezentuje cechy szatana. Jest pełen pychy, jest wyrachowany, jest przebiegły i jego celem jest zabić. Spójrzmy na ten fragment, w którym król pyta Hamana, w jaki sposób można wyróżnić człowieka, który uratował królowi życie. Był taki moment, że Mordochaj rozpoznał spisek na życie króla. Tam 2 eunuchów miało spisek, chcieli zabić króla i dzięki temu, że zostali ujęci, król został uratowany, ale ta cała historia została zapomniana. Natomiast została spisana w kronikach. I pewnej bezsennej nocy, kiedy król nie mógł spać, poprosił jednego ze służących, żeby przyniósł mu księgę kronik i zaczął sobie czytać. I popatrzył, ojejku, no była sytuacja, kiedy mogłem nie przeżyć, ale przeżyłem. No to dobrze by było temu człowiekowi jakoś podziękować, jakoś go nagrodzić. Więc zawołał Hamana i zapytał go, Hamanie, co mamy zrobić z takim człowiekiem, który jakoś się wyróżniał i który uratował życie króla. I co pomyślał sobie Haman? Haman sobie pomyślał, no oczywiście ja jestem tym człowiekiem, tak, ja jestem tym takim najlepszym, stojącym blisko króla, w ogóle zawsze ja jestem najdoskonalszy, wszyscy mi się mają kłaniać. No to odpowiedział tak, jakby chciał, tak? Czyli powiedział o to, co można uczynić dla człowieka, którego król pragnąłby wyróżnić. To jest w 6 rozdziale. Można by wziąć szatę królewską, którą król miał na sobie, osiodłać rumaka, którego dosiadał król i na którego głowie umieszcza się herb królewski. I widzicie, ten fragment odkrywa nam całą motywację Hamana. Jego celem wcale nie było zajęcie miejsca blisko króla. Nie było jego celem tego, żeby być drugim. Jego celem było to, żeby zasiąść na tronie, żeby króla zdetronizować. I bardzo w tym wszystkim przypomina szatana, który postępuje dokładnie w taki sposób. Tak? On chce po prostu zająć miejsce na tronie. I teraz podsumowanie. Wróćmy do naszej oblubienicy. Mamy tak naprawdę instrukcję obsługi, jaka powinna być oblubienica. Pytanie, co my możemy zrobić, żeby te cechy oblubienicy były udziałem każdego z nas? Sami z siebie co możemy zrobić? Sami z siebie nic nie możemy zrobić. Warto sobie przypomnieć nauczanie pastora zatytułowane Metamorfoza. I instrukcja jest taka. Przemieńcie się. Metamorfoza. W języku greckim oznacza przemianę od wewnątrz. Czyli w oryginale czasownik, który oznacza przemienianie, tak, metamorfozę, jest użyty w stronie biernej. I dosłownie to brzmi tak, bądźcie przemienieni. Forma ta oznacza, że jesteśmy przedmiotem przemiany, ale nie jej podmiotem. Ulegamy przemianie, ale jej nie powodujemy. Przemiana dokonuje się w nas, kiedy odnawiany jest nasz umysł, czyli kiedy jesteśmy w bliskiej relacji z Duchem Świętym. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy tak. Macie również poddać się Duchowi Świętemu, aby nieustannie zmieniał wasz sposób myślenia. On to zrobi, jak my się poddamy. Stawajcie się nowymi ludźmi, prawymi i świętymi, stworzonymi na obraz Boga. Czyli jeśli trwamy w tej relacji z Duchem Świętym, jeśli studiujemy Słowo, nie czytamy, bo czytanie to jest takie słabe, studiujemy, sprawdzamy w kontekście, jak to się odnosi do naszego życia, czy to jest do tych czasów, w których jesteśmy, czy do tamtych bardziej się odnosiło. Wprowadzamy to w nasze życie, oprócz tego, że czytamy. Wprowadzamy też w nasze życie pewną dyscyplinę. To wtedy nasz umysł jest przemieniany. Wtedy dokonuje się ta metamorfoza. I teraz jeszcze jeden ciekawy fragment, który bardzo mocno mi się łączy z oblubienicą i z Duchem Świętym. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, wersety 13 i 14, czytamy takie coś. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Teraz, kochani moi, słowo zadatek rękojmia oznacza tak naprawdę kwotę. Tak, kwotę pieniężną, która gwarantuje i zabezpiecza dokończenie rozpoczętej transakcji. Ale w języku greckim to słowo brzmi arrabon i oznacza również pierścionek zaręczynowy. Duch Święty jest naszym zabezpieczeniem i gwarancją. Jest naszym Bożym pierścionkiem zaręczynowym, który my dostaliśmy jako oblubienica. Który symbolizuje, że należymy do Niego. A On do nas. Pewnego dnia Pan Jezus powróci po nas, a my jesteśmy do tego czasu zapieczętowani. Pytanie, jak my jesteśmy przygotowani jako oblubienica? Jak jest gdzieś Dima, to ja poproszę, żeby on mi tutaj zagrał, a my będziemy się modlić. Nie wiem, czy jest Dima. Jest Dima. Tak, zadajmy sobie pytanie. Jaka ze mnie jest oblubienica? Każdy z nas musi sobie indywidualnie na to pytanie odpowiedzieć. Jak reprezentuję mojego oblubieńca? Co mówię, jak się zachowuję w różnych miejscach? Czy to jest praca? Czy to jest dom? W kościele zakładamy maski, ale poza kościołem. Jaką jestem oblubienicą? Kiedy ludzie patrzą na mnie, czy widzą Chrystusa? Czy widzą, że jestem inny? Czy wtapiam się w tłum? Czy widzą na mojej buzi radość? Czy widzą ten pokój? My często mówimy, że jak się modlimy za kogoś, ktoś oddaje Bogu życie, to twarz mu się zmienia. To zostaje? Czy to zostaje w każdym z nas? Czy widać tą zmianę na naszej twarzy? Czy ona lśni? Czy jesteśmy zgorzkniali? Czy ciągle marudzimy? Jaką jesteśmy oblubienicą? Pomódlmy się, żebyśmy byli taką oblubienicą, na którą czeka Pan Jezus, którą chce spotkać Pan Jezus. Pochylmy głowy. Tatusiu, my Tobie dziękujemy. Dziękujemy Ci za to, że dałeś swojego Syna, że dałeś nam, Kościołowi, swojego oblubieńca, który oddał za nas swoje życie. Ofiarował się w całości. Jest dla nas tak wielkim przykładem tego, jak my mamy postępować. Dziękujemy Ci za nasz pierścionek zaręczynowy. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Dzięki Ci, Panie, że możemy w Nim trwać, że możemy w Nim chodzić, że możemy się wsłuchiwać. O, Panie, bądź wywyższony. Boże, my chcemy być gotowi. Chcemy być, Panie, gotowi na Twoje przyjście. Chcemy być czujni, chcemy być odważni. Panie, Ty widzisz, że jesteśmy ludźmi pełnymi słabości. Panie, pomóż nam popatrzeć na wszystko z Twojej perspektywy. Pokaż nam, jaki mamy autorytet w Tobie, Panie. Nie daj nam, żebyśmy byli oszukiwani, Panie, przez diabła, że nic nie znaczymy. Że ten strach, w którym żyjemy, że on nas musi paraliżować. Proszę Cię, Panie, daj nam właściwą perspektywę. Panie, my jako Kościół wołamy do Ciebie i pokutujemy za to, że zdarza nam się nie być taką oblubienicą, która jest Twoją wymyżoną oblubienicą. Panie, błagamy Cię o to, żebyś przebaczył, że, Panie, chybiamy celu, że czasami działamy nie z tej motywacji, której powinniśmy działać. Że czasami nie reprezentujemy Ciebie tak, jak powinniśmy Ciebie reprezentować. O, Duchu Święty, prosimy Cię, napełniaj. Napełniaj, Panie, teraz każdą osobę w tym miejscu. Napełniaj i dawaj świadomość swojej obecności. Panie, ażeby każdy z nas miał z Tobą tak bliską relację, żeby nasze twarze lśniły, żebyśmy, Panie, rozróżniali się od tych ludzi na zewnątrz, żebyśmy, Panie, idąc na zewnątrz, głosząc Ewangelię, żebyśmy nie musieli mówić, tylko żeby ludzie sami zadawali nam pytanie, dlaczego? Skąd ta różnica w Tobie? Co się dzieje? Żebyśmy mogli mówić, Panie, o Tobie. Panie, prosimy Cię, namaszczaj, dawaj taką siłę, żeby, Panie, w każdym miejscu, gdzie tylko staniemy, żeby manifestowało się Twoje Królestwo. Panie, my chcemy być gotowi, ale też chcemy być użyteczni, Boże. Chcemy być użyteczni tutaj jako Twój Kościół. Nie chcemy, Panie, siedzieć tylko w ławkach. Chcemy, Panie Boże, być też dla ludzi. Chcemy być otwarci. Panie, chcemy przebudzenia. Chcemy przebudzenia, Panie, i chcemy postawić te potrzeby ludzi, potrzeby Kościoła na pierwszym miejscu, Boże. O, Panie, prosimy Cię, czyń przełom w naszym życiu. Czyń, Panie, przełom w naszych rodzinach. Dotykaj, Panie, naszych serc. Panie, chcemy być gotowi. Panie, tak bardzo Cię kochamy, Boże. Oczekujemy, Panie. Wiemy, że jesteś, Panie, ale chcemy pełni Twojej obecności. Chcemy pełni Twojej obecności, Boże. Chcemy, Panie, widzieć, jak manifestują się znaki i cuda. Nie chcemy w niczym w naszym życiu, Panie, zatrzymywać Twojej mocy. Panie, potrzebujemy. Ty widzisz, Panie, swój Kościół, jak nie domagamy, Panie. Jak wiele jest osób chorych, jak wiele osób, Panie Boże, jest jeszcze sparaliżowanych lękiem. Jak wiele osób ma problemy, Panie, ze własną psychiką. Panie, przyjdź, uwolnij swój Kościół, żebyśmy mogli być przykładem dla tego narodu, Panie. Żebyśmy mogli iść i czynić różnicę. Bo Ty, Panie, przychodzisz, kochasz każdego człowieka. Ci ludzie na zewnątrz są martwi, oni potrzebują Ciebie. Daj mi nam, Panie, tego świadomość. Otwórz nam oczy, żebyśmy nie byli ślepi na potrzeby innych ludzi. Otwórz, Panie, nasze oczy. Otwórz nasze uszy. Panie, chcemy być Twoimi reprezentantami tu na ziemi. Chcemy, Panie, iść w Twoim autorytecie. Nie chcemy się bać, Panie, żadnego demona. Nie chcemy się bać, Panie, niczego, co próbuje być w naszą stronę skierowani. My w tej chwili, Panie, zamykamy drzwi dla każdej siły, która rozwala nasze domy. Dla każdej siły, która rozwala nasz Kościół. Wszędzie tam, gdzie dzieją się nieboże rzeczy, my mówimy stop. W imieniu Jezusa Chrystusa, jako Twoja oblubienica, jako Twój reprezentant tu na ziemi. Otwieramy w tej chwili okna błogosławieństwa nad Twoim Kościołem, nad naszymi domami. Nie zgadzamy się z tym, co się dzieje w małżeństwach. Nie zgadzamy się, Panie, na ten faryzeizm, na to, co widzimy, że małżeństwa są rozwalone, a na Facebooku widzimy, Panie Boże, jakieś super rzeczy. Nie zgadzamy się na kłamstwa. Nie zgadzamy się na takie rzeczy. Ogłaszamy, Panie Boże, Twoje uzdrowienie. Uzdrowienie w relacjach. Przełom w rodzinach. Przyjdź, Duchu Święty, my chcemy być przygotowani. Chcemy być przygotowani. Chcemy być czujni i przygotowani na Twoją obecność. Panie, Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Na Twoje imię zetnie się każde kolano. My, Panie, ogłaszamy, że Ty jesteś wielki i potężny. Panie, my jesteśmy tu dla Ciebie. Wyposażaj nas, Panie. Wyposażaj nas, Panie, a my czekamy na Twoje słowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.